supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
A ze mną w studiu jest pisarka, autorka kryminałów Joanna Jodełka.
Dzień dobry.
Witaj, Asiu, Joanno, jak wolisz.
Może być i tak, ale z reguły wszyscy mówią do mnie Jodełka. I wiele osób myśli, że to jest imię. Skoro jest szczególnie osoby jakieś obcojęzyczne, skoro mówią jest Jagoda, to pewnie jest i Jodełka. I ja się przyzwyczaiłam i wielu znajomych mówi Jodełka, więc jeśli ktoś powie Jodełka, proszę bardzo, Aś jest dużo, Jodełek trochę mniej.
W tym roku, w 2024 roku, obchodzisz 15 lat od swojego debiutu.
Też wyliczyłam i zrobiło mi się dziwnie, bo jeszcze mi się wydaje, że z rok temu liczyłam, że 10, nie? Więc gdzieś mi 4 lata umknęły. Tak, zaczęłam pisać dla jednych późno, dla drugich wcześniej, bo przecież zaczynają ludzie również po 60, więc okej. Okay. Pisanie książek ja zaczęłam mając 35 lat, nagle, znienacka.
A co robiłaś wcześniej zawodowo?
Wcześniej zawodowo pracowałam w restauracji, zajmowałam się weselami, hotelem, cateringiem, takimi rzeczami, więc zupełnie co innego.
Choć można powiedzieć, że życie w rozrywce?
Na pewno tak. Na pewno miałam bardzo, bardzo duży przekrój ludzi i to zdecydowanie pomaga. Więc tak jak mówię, że zaczęłam późno, to z jednej strony źle, bo żałuję, że jeszcze wcześniej sobie nie zaczęłam pisać, a z drugiej strony uważam, że dobrze, dlatego że byłam w zupełnie innym świecie, nie tylko związanym z pisaniem, tylko z jakby zawodowym, gdzie poznawałam ludzi. I jeśli chodzi o taką branżę, czy hotelarską, gastronomiczną, to są cały przekrój osób. A jeszcze biorąc pod uwagę, że dużo wesel było za mną zrobionych, więc dużo emocji, dużo typów ludzkich, dużo opowieści.
Ludzie mają coś takiego, jak się z tobą spotykają, że chętnie chcą ci sami opowiadać?
Tak, zawsze. Może dlatego, że ja jestem od zawsze dobrym słuchaczem. Więc zawsze ktoś mi coś opowiada, kiedyś tak zwyczajnie, jak dzieląc się z jakimiś informacjami, a teraz bardzo często zaczynają ze mną rozmawiać, mówiąc, ach, to by się nadawało na książkę.
A, czyli to jest też taki temat, od którego można doskonale wyjść. I faktycznie to są historie, które by się nadawały na książkę?
Myślę, że każdy by się z nas nadawał na książkę. To absolutnie tak. Uważam, że o każdej jednej osobie można napisać, ponieważ każdy człowiek to inna historia, inna opowieść, więc zdecydowanie tak. Czasami wykorzystuję te opowieści i znajomi się śmieją, że trzeba uważać, co mi się mówi, bo potem się to może znaleźć w książce. Albo jeszcze czasami gorzej, ja ludziom grożę, nie? Że to się znajdzie w kryminale. Nie biorę nigdy jeden do jeden jakiejś postaci, to tak nie wygląda. Robię w głowie takie zlepki, ulepiam swoich bohaterów z jakichś ludzi, których znam, ale zdarza się tak, że jeśli w mojej pierwszej książce w Polichromii policjant był hipochondrykiem, to 3 koleżanki mówiły, że opisałam ich męża. To na pewno jest Mariusz. Nie, to nie, nie, to jest mój. Przecież mój. Wypisz, wymaluj mój. Nie, więc...
A zdarzyło się tobie tłumaczyć na przykład, że nie, nie, spokojnie, to nie twój, to jeszcze nie jest tak.
Zdarzyło mi się taka śmieszna dosyć historia, ponieważ zupełnie w drugiej książce nie umiem wymyślać zbytnio nazwisk. Zapominam nawet te, które sama wymyśliłam, więc to nie jest moja najlepsza strona. Ale była taka sytuacja, że wymyśliłam, że jest lekarzem, jest pan Karol Węgorzewski. Pasowało mi to nazwisko na lekarza. Gdzieś pewnie zobaczyłam jakieś Węgorzewo w telewizji. Mi się wydaje, że coś takiego. No i potem się okazało, że zgłosiła się osoba o tym nazwisku i mówi, że nie życzy sobie być w kryminale. No, ale książka się już okazała. Nie miało to nic wspólnego z tą osobą. To było tylko nazwisko. No, a zabawna historia.
Jak praca ta pierwsza w gastronomii miała się w ogóle do twojego wykształcenia, bo jesteś historyczką sztuki.
Nie, przypadek. Przypadek zupełnie. Nigdy nie myślałam, że będę pracować w czymkolwiek związanym ze sztuką. To bardzo ciekawa sytuacja, że wydawało mi się, że skończyłam te studia, które wybrałam, tak jak wielu ludzi, w jakimś sensie przypadkowo, które gdzieś oscylowało wokół moich zainteresowań. Pewnie jakbym drugi raz wybierała, to bardziej by to była socjologia albo coś w tym stylu, ale generalnie jakby jak najbardziej właśnie w sztuce wybierałam sobie rzeczy, czy związane bardziej ze sztuką, z zagadnieniami społecznymi, to mnie bardziej interesowało, czy sztuka jako propaganda. Ale nigdy nie myślałam, że będę związana z czymkolwiek, co jest gdzieś, nawet zahaczę o sztukę. Nie wiem, tak uważam, że się potoczyło i wszystko jest dobrze. I niespodziewanie, jak wymyśliłam, że napiszę ten kryminał, gdzie była myśl, po prostu pojawia się taka, żeby napisać książkę. Druga myśl, a jaką? O, kryminał, bo nie jest zobowiązujący. Tak mocno mi się wydawało wtedy. I to też prawda, że to nie jest, będzie książka o kondycji człowieka we współczesnym świecie, ale nic, ani nic takiego, tylko będzie to jakaś pozycja rozrywkowa. No więc padło na kryminał, a kryminały czytałam, więc jakby to było mi bliskie. A drugą myślą było, ale o czym ja bym miała napisać? I tak się bardzo wystraszyłam tej myśli, bo nic mi nie przychodziło do głowy, ale przypomniało mi się, że o czym ja wiem najwięcej. Jakby może od tego zacznę to wymyślanie. I przypomniało mi się, że bardzo dużo wiem o polichromii kapitularza w Gnieźnie, bo to był temat mojej pracy magisterskiej. I pomyślałam, tak, może tak. Wtedy był bardzo popularny Dan Brown, więc jakby te tematy z symboliką chrześcijańską, która też mnie bardzo interesowała, tak. Pisałam pracę magisterską, nie było jeszcze wtedy Google'a, ani żadnych wyszukiwarek, ani niczego takiego. Więc
trzeba było się narobić.
Bardzo, bardzo dużo czasu spędziłam w bibliotece uniwersyteckiej, jakby pokazuję często jakiejś młodzieży, czy opowiadam, że googlowanie polegało na wyciąganiu tych małych szufladek i przebieraniu palcami. I tak też szukałam rzeczy, które dzisiaj są świetne do znalezienia, dwa kliknięcia i będę wiedziała, co znaczy pies przy sadzawce. Ale to było bardzo, bardzo trudne wtedy, więc poświęciłam dużo czasu i pan profesor Kalinowski, świętej pamięci, gratulując mi tej pracy, którą naprawdę umęczyłam się i pisałam przez 2 lata, powiedział, nigdy nie wiadomo, do czego się to pani przyda. No i mnie to bardzo, bardzo rozbawiło. Ja mówię, do czego może mi się przydać kapitularz w Gnieźnie? Nie będę ani przewodnikiem w Gnieźnie, ani... No nie, nie. To tak się uśmiechałam z politowaniem do pana profesora, no, że taki tam, tak powiedział sobie, z takim wiekowym mężczyzną, co on wie? Przecież ja wiem wszystko, mając tam 20 parę lat i to mi się na pewno nie przyda. No i potem zadedykowałam tę książkę jemu i bardzo często opowiadam tę historię, bo bardzo ją lubię, że rzeczywiście ta wiedza przydała się w kryminale. Pan profesor byłby bardzo szczęśliwy, ponieważ on uważał, że sztukę trzeba propagować na wszystkie sposoby, więc ten pomysł by mu się spodobał.
Taka historia, która pokazuje, że nic w życiu nie dzieje się przez przypadek.
Tak, i też to bardzo często, jak jeśli mam jakieś okazje rozmawiać z młodzieżą, to im często mówię, że wydaje mi się, że się uczą rzeczy niepotrzebnych, a i że to jest bez sensu i to mi się nigdy do niczego nie przyda. I to jest świetna historia, która mówi o tym, że jednak rzecz, która się wydawała absolutnie nieprzydatna. Ja wtedy nie pisałam książek, nie miałam w planie, nie napisałam nigdy żadnego opowiadania nawet, ani wiersza, więc ta myśl była mi bardzo, bardzo obca. Wtedy się okazało, że się przydało i to doskonale się przydało.
To kiedy się pojawiła ta pierwsza myśl, że chciałabyś, mogłabyś napisać książkę i właściwie to chcesz to zrealizować?
No tak bardzo prosto. Myślałam, że wszyscy mają jakieś hobby, a ja nie mam żadnego i chciałabym mieć jakieś hobby. Takie coś, co mogę robić tylko dla siebie i po pracy. Taka pierwsza była myśl i wtedy pamiętam, czytałam taki zestaw opowiadań kryminalnych. Pierwsze się ukazało, bo to były czasy jeszcze 15 lat temu, gdy tych kryminałów ukazywało się bardzo mało, więc ukazało się taki zbiór opowiadań Trupy Polskie, gdzie pisarze i niepisarze, dziennikarze napisali opowiadania kryminalne. I to było dla mnie takie olśnienie, że skoro nie mogą i niektórzy wcale nie byli pisarzami i pierwszy raz spróbowali napisać opowiadanie kryminalne, to może ja potrafię?
To jest trochę tak, że ta miłość do pisania wzięła się od miłości do czytania?
Bardzo lubiłam pisać w liceum, rozprawki i to było wszystko, co... Ale lubiłam. Lubiłam ten moment wymyślania, co sobie tam napiszę. Potem, tak jak mówię, nigdy nic, ale czytałam zawsze dużo. Czyli czytałam różne książki kryminały, to taka była przyjemność do pociągu, ponieważ ja pochodzę z Siedlec, przyjechałam do Poznania i to jest tak mniej więcej 4,5 do 5 godzin pociągiem. No i to było idealne na taką małą Agatę Christie. Dużo podróżuję pociągami i dużo ludzi czyta w pociągach, także dalej to się nie zmieniło. Bardzo dużo czytam, zaglądam, zawsze mnie ciekawość zżera, kto ktoś czytał, więc zawsze wykręcam głowę tak, żeby podejrzeć.
Zdarzyło się tobie zobaczyć, że w pociągu ktoś czyta twoją książkę?
Chyba nie. Nigdy mi się nie zdarzyło, że zobaczyłam swoją książkę. Bardzo była zabawna historia, gdzie Marcin Kubiak, którego miałam spotkanie autorskie w winiarni pod Czarnym Kotem, dostał ode mnie egzemplarz książki zaraz po ukazaniu się, żeby ją przeczytał, ponieważ to on prowadził spotkanie i zadawał mi pytania i napisał, że poszli z żoną do Warsu i jak wrócił, to jego kaszmirowy kaszkiet był, a książki nie było, ktoś ją ukradł. I ja mówię, no nie wierzę. oszukujesz mnie. Mówię, no nie, naprawdę, że ona moja świadkiem tego. I ktoś ukradł tę książkę. No, jakby kradzież sama w sobie nie jest fajną rzeczą, ale oboje się uśmiechnęliśmy do tej historii i on dostał drugi egzemplarz, a ja się uśmiałam, że troszkę jak może starsze osoby pamiętają taki film Poszukiwany, więc jakby ranga artysty wzrasta, skoro jego dzieła kradną, więc bardzo się z tego śmieliśmy.
2009 rok, zadebiutowałaś z tą swoją pierwszą powieścią kryminalną. Jak długo ją pisałaś?
To jest trudne pytanie, na które ciężko mi znaleźć odpowiedź, ponieważ staram się bardzo pisać codziennie. To sobie łatwo wyobrazić. Jak ktoś czyta, to wie o tym, że jeśli odłożę książkę na 2 tygodnie, to musi sobie przypomnieć, co było wcześniej. I identycznie się dzieje przy pisaniu. Jeśli się to odkłada, no to bardzo dużo czasu zajmuje powrót do tego świata, żeby znowu się to wszystko w głowie jakoś poukładało. Pojawiło przede wszystkim, jakby te postaci znowu zaczęły mówić. No ja więc staram się pisać codziennie, po trochu. No ale to się nigdy nie udaje, bo gdzieś jest jakieś życie po drodze, więc gdzieś odkładam, zostawiam i jakbym tak mała zliczyć, gdyby stała nade mną mama, to myślę, że w 3-4 miesiące bym mogła coś napisać, ale to się nigdy tak nie dzieje. Też ja bardzo wolno piszę, nie mam tego daru szybkiego pisania, nigdy nie napiszę kilku książek rocznie, to jest niemożliwe. Bardzo długo zbieram informacje i bardzo długo się zastanawiam i jak siadam przy komputerze, to na pewno myślę, że między pół godziny a 40 minut zbieram się do tego, żeby zacząć stukać palcami po klawiaturze i dopiero później jakby wchodzę w ten świat.
Taki czas to jest wtedy?
Tak. To jest bardzo fajne. Mówię, zbieram się nieprawdopodobnie długo. Siadam, patrzę, o gdzie ma, a może herbatę sobie jeszcze zrobię, a tu świeczka może zapalę, a może tutaj do podgrzewacza jeszcze przyniosę, a kwiatki podleję, a kurze posieram dookoła, bo nie mogę przecież na nie patrzeć i tak dalej, i tak dalej. I to trwa bardzo, ten taniec wokół tego biurka w moim przypadku trwa bardzo długo. Wstaję kilkanaście razy, a jeszcze może tu, o, pójdę do toalety, bo żeby potem nie chodzić. No i to naprawdę jest takie, zbieram się jak dziecko do lekcji w niedzielę chyba, żeby odrobić bardzo długo. Ale potem zaczyna się coś takiego, jak już zacznę, to takie te myśli płyną i wygląda to tak, że wydaje mi się zawsze, że minęło na przykład pół godziny, a minęło półtorej. Ale to dosyć przyjemne uczucie.
Supermocne. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Supermocne.
Joanna Jodełka w drodze, właściwie można powiedzieć, bo ciągle gdzieś ganiasz i jeszcze oprócz spotkań autorskich i spotkań, które prowadzisz, to jeszcze uczysz ludzi opowiadać historię.
Tak, zdarzyło mi się parę razy być na jakichś warsztatach. Bardzo to lubię i jestem zawsze nieprawdopodobnie zadziwiona, jak z jednego tematu na przykład mogą się pojawić zupełnie inne historie. Dokładnie to jest tak, że nie da się pisać bez siebie. To sztuczna inteligencja będzie potrafić, a każdy inny rodzaj pisania jest pisaniem, które przepływa przez nas. Nawet jeśli wszyscy będziemy pisać o tym drzewie, które jest za oknem, to każdy napisze o nim inaczej. Ktoś napisze o kolorze, ktoś napisze o ekologii, ktoś napisze o historii od nasionka do giganta i tak się dzieje z każdym tematem. Można, nie wiem, postawić przed jakąś grupą ludzi kamień i powiedzieć, no, napisz tę historię i to będzie zawsze coś, co przepływa przez nas, nasza refleksja, więc pisanie jest bardzo wykorzystywane, a pewnie powinno być jeszcze wykorzystywane bardziej w jakichś terapiach. Nawet jak ktoś chce pisać dla siebie, to może bardzo zobaczyć fajnie, na czym się zawiesza w głowie, w jakim kierunku płyną jego myśli, co widzi właśnie za oknem.
To jest dobry sposób na to, żeby siebie poznać. A kiedy pisałaś pierwszą książkę, to już miałaś takie poczucie i takie silne postanowienie, że ty ją wydasz. I ona osiągnie duży sukces.
Nie, ja jestem trochę dzieckiem szczęścia. Trochę mi się układają rzeczy. Taki znajomy ksiądz z Gniewu, który, gdzie to się akcja z jednej mojej książek dzieje, powiedział mi, czego nie wiedziałam zupełnie, to nic dziwnego, bo urodziłaś się w święta Anioł Stróżów. Nie? Aha, to coś może tłumaczy. Albo jak niektórzy mówią, że jak wyjdziemy w jakąś drogę, to sprawy się zaczynają same układać. I pewnie coś w tym jest, albo na pewno tak jest w moim przypadku, ponieważ ja zaczęłam pisać, bardzo się martwiłam, że to jest grafomania. Zatrzymałam się parę razy z takim powątpiewaniem, że
nie
to jest słabe.
Nie.
Po drugie, to jest bardzo ciężko ocenić. Raczej jeśli ktoś ma taką fajną cechę charakteru, że tak bardzo mocno w siebie wierzy, no dobrze, to zazdroszczę. Ja bardzo często się zatrzymywałam i miałam, a to chyba jest słabe, a ja mam bardzo dobrze wykształconych, oczytanych znajomych i może trochę będę się wstydzić, albo że to jest niefajne. Dając do czytania mamie, siostrze, to zupełnie nawet, jeśli powiedziały, że dobrze, to jakby to nie miało dla mnie znaczenia, ponieważ one mnie lubią, więc jakby ich opinii nie wierzyłam. I poszukałam takiej osoby, kolegę ze studiów z historii sztuki, który wiedziałam, Przemka Jędrowskiego, który wiedziałam, że mi powie prawdę, jeśli go o to poproszę. I dałam mu tak drżącymi rękami, odbierałam telefon, jak do mnie odzwaniał, on powiedział, pisz, Jodełka, dalej pisz. To było tak w połowie. Potem jeszcze ze dwa razy było takie zwątpienie. No, to taka długa dygresja, bo jeszcze nim skończyłam, moja koleżanka, której też wysłałam, żeby przeczytała, bardzo oczytana osoba, żeby przeczytała, ale ona bardzo, bardzo długo zwlekała i wtedy zawsze jest taka myśl, a chyba nie chce mi zrobić przykrości, jak długo nie odpisuje. No, trudno, nie? Okazało się, że po prostu nie miała czasu i, a jak wzięła, to mówi, pozwól mi to wydać, ja chcę to wydać, a ona nie miała wtedy wydawnictwa i tak to była taka jednostkowa przygoda z wydaniem książki. Potrafiła robić piękny skład, potrafi robić zdjęcia, do tej pory współpracujemy razem przy przewodniku o Wielkopolsce, ale wtedy to był jej taki eksperyment, że może spróbuję i wydała tę jedną książkę, więc się wydarzyło tak, że ja tą jedną książką pojechałam na festiwal kryminału, ona jako wydawca z jedną książką i byliśmy wśród takich gwiazd pisarstwa. Tam był też już i Marek Krajewski, i Marcin Świetlicki, i Mariusz Czubaj, i wiele takich osób, które znałam i czytałam wcześniej, a wśród wydawców Świat Książki, WAB, Znak, no i ja i Magda.
Piękna historia.
Tak, bardzo, 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 więc zawsze to mówię, że czasami trzeba coś próbować, może się sprawy dobrze ułożą.
No i debiut miałyście taki, że otrzymałaś nagrodę wielkiego kalibru.
Tak, właściwie razem otrzymałyśmy, ona też. Tak, tak, jak najbardziej. To był bardzo fajny początek. Też miałam szczęście. Kryminałów było, ukazywało się trochę mniej. Było nas kryminalistów mniej. Jakby bardzo szybko wszystkich poznałam i znam do tej pory i lubię.
To był taki wymarzony debiut. Myślałaś sobie o tym, że tak mogą potoczyć się te sprawy?
Nie, to było więcej niż wymarzone, ponieważ ja naprawdę dwa razy otwierałam szampana, jak zostałam nominowana. Książka została zauważona. Nazwisko pojawiło się wśród nazwisk, które znam. Wśród ludzi, których nie znam, tylko znam ich książki. Więc to już było bardzo, bardzo dużo. Jak pojechałam na tę galę, to ja już pojechałam wygrana. Jak się okazało, na tej gali przyszła też ciocia mojej koleżanki, bardzo taka obyta dama jeszcze z telewizji wrocławskiej i ona przyszła na spotkania, potem przyszła na tę galę, bo ją zaprosiłam, pani Lena, i ona mówi, czy ty jesteś przygotowana do odpowiedzi, gdybyś dostała tę nagrodę? Ja mówię, nie, pani ciociu, nie, Leno, bo tak sobie do niej wymyśliłam, że mówiłam, to nie mam się co przygotowywać, no nie. I ona takim karcącym wzrokiem, a ma cały czas oczywiście, ale taką pozę niezwykle, taką nobliwą i taką od razu człowiek trochę staje na baczność i prostuje plecy. I ona mówi, każdy nominowany musi być przygotowany. Ja mówię, nie, pani ciociule, no nie. Każdy nominowany musi być przygotowany. I jak mnie wyczytano, to też nie mogłam wstać na początku. Tutaj Marcin Świetlicki mnie tak popchnął i mówi, idź, to ty, to tobie, Odełka, idź, nie? Nie, jak już stanęłam tam, to nie wiedziałam, co mam powiedzieć, ale wiedziałam, że ta... I chciałam powiedzieć tylko dziękuję. I wiedziałam, że ta pani ciocia Lena siedzi tam na tej... I że na mnie nakrzyczy. Więc coś tam powiedziałam, ale byłam kompletnie zadziwiona. No, była, sytuacja była taka, do tej pory się bardzo z tego śmieję, ponieważ wtedy za całokształt twórczości dostał nagrodę UNESBO i był na tej gali. I on podchodził chyba 3 razy, żeby mi pogratulować. I ja za każdym razem właściwie tak patrzyłam, byłam w takich emocjach, tylko fuck you, i biegłam gdzieś dzwonić do mamy, do siostry, do znajomych. Teraz się z tego strasznie śmieję i myślę, że on też, znaczy widział ten mój entuzjazm i był bardzo miłą osobą, ale mam, dzisiaj powiedziała, niezwykle wyróżniona tym, że on tak podchodził i chciał mi porozmawiać. Ja tylko thank you. I radośnie gdzieś tam wybiegałam. Absolutnie wiem, co czują olimpijczycy. Potrafię sobie wyobrazić taki wyrzut adrenaliny. Ja poszłam spać chyba o 6 rano, a wstałam o 8, ale wyspana. jak zawsze lubię spać, a szczególnie rano, jeszcze tak się bardzo wolno budzę, tak jeszcze chcę pobyć w tym śnie, to tu było odwrotnie, chciałam powrotu do rzeczywistości, jakby do
ta rzeczywistość była tak piękna.
Tak, tak, nie spać, tylko się dalej cieszyć. Także to było niesamowite.
A kiedy stałaś już na tej scenie i zdałaś sobie sprawę z tego, że każdy nominowany powinien być przygotowany,
tak.
Ale poczułaś się wtedy taka super mocna na takiej gali, w trakcie takiego święta, z taką widownią, z Jones, bo w pierwszym rzędzie?
Ciężko mi powiedzieć, to było taki radosny wyrzut różnych emocji, taka radość, takie niedowierzanie, pewnie cała masa jakichś substancji, które naukowcy badają w tym czasie była w głowie, pewnie wtedy to bym pewnie nie wiedziała, ale pewnie jakimś ten mózg mój był zalany tymi substancjami.
Samym dobrem.
Tak, tak, radością taką czystą, więc to było bardzo, bardzo, bardzo fajne.
No i od tego czasu się zaczęło, można powiedzieć. To jest tak, że tak. Odkręciłaś ten pewien taki kurek ze słowami i dalej już poszło?
Tak, bardzo to było fajne. To jest bardzo dobre, że się dostaje nagrodę na początku, chociaż może czasami dobrze tak jeszcze trochę poczekać, więc różne pewnie warianty są okej, okay, ale ja się bardzo cieszę, że się wydarzyło, jak się wydarzyło. Potem czasami jak miałam chwilę zwątpienia, czy tam piszę dobrze, albo czy potrafię, albo czy coś, to potem zawsze sobie przypominałam, że tyle osób w tym jury, nie, przecież wszyscy nie mogli się mylić. To dało mi tu pewności siebie i że to może być dobre i sobie to często przypominam. Dzisiaj ta nagroda to jest taka statuetka. Bardzo się cieszę, że w moim przypadku to nie była taka statuetka mała, tylko taki wielki z pleksji wydrukowany, taki stylizowany dolar. Nagroda wielkiego kalibru i coś, co miałem, nie wiem, z 1,50 m na 60 cm i najpierw to włożyłam pod łóżko, no bo nie wiedziałam, co z tym zrobić, ale moja koleżanka to zebrała i oddała do oprawy i to tak pięknie zostało oprawione i wisi na ścianie i się cieszę, że takie duże.
I się uśmiecha i przypomina o tych
tak,
momentach.
Tak, tak, tak.
Od tego czasu już napisałaś kilka innych książek, ale ja bym się chciała zapytać o powieść fantasy. Jak to się znalazło w tych kryminałach?
Och, jejku, szkoda, że się nie znalazło więcej, bo mam już napisane chyba drugą część i wymyśloną trzecią. Ale wtedy wydawnictwo, którym to wydałam, też jakieś przeobrażenie przechodziło i mi ktoś zaproponował kryminał, więc nie padła druga część i trochę żałuję. Tak jak przychodzą czasami do nas pomysły, ten przyszedł bardzo w ciekawy sposób, to znaczy syn znajomego poprosi mnie, żebym mu wymyśliła fabułę do komiksu. Ja powiedziałam, ale co ty czytasz, bo ja się zatrzymałam na Torgalu, nie wiem co teraz jest na topie w tym czasie. On mi zaprezentował jakieś różne filmy, mangi, wszystkie japońskie. Ja mówię, to takie proste mi wymyślę, jak ten taka jedna książeczka, nie? Ja mówię, no ale to jest takie proste, że mówię, 6 Japończyków pisało to przez pół roku, to nie jest takie proste, to się tylko tak czasami wydaje, że coś jest proste. Nie mówię, nie wiem, czy ci napiszę, bo nie znam się na tej japońskiej, na japońskich smokach i różnych mocach, nie wiem, pomyślę w domu, ale nie wiem, czy coś ci wymyślę. No i jadąc samochodem z tej rozmowy, chyba z ulicy Koziej. Zatrzymałam się na światła przy Grunwaldzkiej i taki korek był i patrzę na kamienicę na rogu Grunwaldzkiej i Matejki i widzę te smoki i smoczyce z takim wielkim biustem nad drzwiami, nad tym gzymsem wejściowym i zaczęło mi to wszystko fruwać i zaczęli na mnie trąbić, żebym jechała już dalej tym samochodem, a ja po prostu dalej jechałam z odwróconą głową w tym korku, się cieszę, że ten korek jest i bo wszystko zaczęło mi się ruszać i wtedy pomyślałam, żeby napisać taką powieść. Może do tego wrócę. Chciałabym wrócić właściwie, tylko czasu potrzeba. Bardzo ta książka gdzieś sobie jakoś tak dawno napisana, ale ona tak sobie żyje tym swoim życiem. Byłam tu niedawno na Matejki w liceum, jak była koniec pandemii. Pani powiedziała, żebym przyszła wręczyć z biblioteki, że przyszła wręczyć nagrody książkowe. Na koniec roku ja mówię, dobrze, jestem w Poznaniu i że oni mieli taki konkurs związany z tą książką. Ja mówię, bo się zdziwiłam. A się okazało, że przyszłam, to byłam naprawdę w dużym szoku, bo tam było sporo młodzieży, która miała wielką wiedzę i na pewno po latach lepiej znała tę książkę niż ja, ale zrobili taką niezwykłą wystawę z kamienicami, które występują w tej książce, z wyrysowanymi przepięknie postaciami, ze zdjęciami mówiącą o trasie, którą główny bohater tam przemierzał. Były wyrysowane te portale, które powymyślałam, więc było po 7 latach taka zabawa. Gdzieś też jeszcze w Mosinie był konkurs ze znajomości tej książki, no ale też taka rada, że sobie czytają, że rozmawialiśmy, że są fajne opowieści. Taki też był plan, żeby motywować ludzi do tego, by popatrzyli w górę. by popatrzyli na te secesyjne kamienice, że to jest niesamowita frajda, wyszukiwanie tych wszystkich postaci, tych bazyliszków, tych głów szczerbatych, tych smoków, tych paszcz, tych słońc kręcących się w różne kierunki. Jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Bardzo mnie bawiło, jak znajoma, która gdzieś jeden z portali, myślę, tych książek, znajdowała się na ulicy Niegolewskich i tam jest taka kamienica z pięknymi łabędziami. Ja tam myślałam, że to jest trochę takie straszne miejsca, te łabędzie są takie niebezpieczne. I ona mówi, no ale się teraz boję wchodzić do domu, co ty nie zrobiłeś? Ja tu mieszkam tyle lat i ja tego nigdy nie widziałam tak dokładnie, ja dopiero sobie to pooglądałam. Więc jeśli tylko kogoś zmusiłam do tego, żeby stojąc właściwie na takim przystanku, albo czekając na kogoś, albo dokładnie stojąc w korku, zerknął na te poznańskie kamienice, to ja się bardzo cieszę, bo one są w dalszym ciągu zaniedbane, jakby te opowieści są zaniedbane. Cały nasz rynek, właściwie całe centrum jest odbudowane od zera, ale tak się stało, że mimo, że Poznań był nieprawdopodobnie zniszczony, one są naprawdę prawdziwe i takie, jakie były i te strychy są takie i każde mieszkanie, każde wejście, każde to jest opowieść.
A już tutaj też historia sztuki się kłania.
Ale absolutnie tak, bo jak się okazało, zawsze się wokół tej sztuki krążę i gdzieś te tematy są mi bliskie i mnie cieszą.
Znalazłaś się w rankingu kryminałów kocykowych. Wiedziałaś?
Tak. Uważam, że to jest dosyć taka nieszczęśliwa nazwa. Nie wiem, to jest tak z angielska taki cozy crime, takie po prostu przyjemne. Mają być to tak jak Agatha Christie, że morduje, ale za dużo krwi i wnętrzności.
Opisów też strasznie.
Nie ma, chodzi o zagadkę i przyjemność. I rzeczywiście potem kryminał zawiera w sobie tak wiele gatunków i tak wiele tych historii, więc fajne jest to rozróżnienie. Mówię, tłumaczenie jest trochę nieszczęśliwe. Chciałam, żeby ktoś wymyślił, rozpisał konkurs na fajniejszą nazwę tego gatunku. To znaczy taki kryminał, gdzie jest trochę taka zagadka, która dla mnie bardzo przyjemnie się czyta na leżaku. Też z wiekiem znacznie mniej interesują mnie psychopaci, a dużo bardziej jakieś opowieści i dużo bardziej właśnie taki gatunek, który trochę przynosi taki czystej radości, a jakby tej bawienia się tą zagadką, a nie takim trochę umysłem psychopaty. Po prostu przestało mnie to interesować. Nie chcę mi się przez pół roku być w głowie szaleńca.
Złego człowieka.
Tak.
2023 rok to książka z serii o siostrach Raj, czyli Żony Gniewu, ale z mojej matematyki i moich obliczeń wynika, że przyszły rok, 2025, to musi być rok książki Joanny Jodeł.
Powinien, więc zobaczymy, co się wydarzy. Tych siostr Raj napisałam 3 i bardzo, bardzo lubię ten cykl. Jest przyjemny, w każdym jest trochę sztuki. W 2 przypadkach jest Poznań, w pierwszej córce Nieboszczyka. Oczywiście to jest lekka formuła, ale jakby chciałam przemycić poznańskie zbiory masońskie, które są naprawdę bardzo, bardzo pokaźnymi zbiorami, jednymi z największych w Europie i robi wrażenie. Ta kolekcja, ten zbiór, też umieściłam siostry, które jedna jest konserwatorką zabytków, a druga charakteryzatorką teatralną, bo zależało mi, żeby to były przyrodnie siostry, które poznały się na pogrzebie ojca i które się bardzo, bardzo od siebie różnią, ale tak jak siostry w życiu, tak się różnią, jak są do siebie podobne, więc wymyśliłam, że żeby były 2 osoby, które mają w rękach pędzel, jeden do makijażu, drugi do omalowania. Taki cykl wymyśliłam.
Z kobietami, które są u ciebie w książkach przedstawiane jako takie silne,
kobiety
fajne
są silne. Teraz bym chętnie opieką otoczyła mężczyzn, bo oni potrzebują wsparcia, bo kobiety sobie świetnie radzą, naprawdę wychodzą gdzieś z domu, zrzeszają się, wymyślają wspólne akcje, czy wspólne wyjścia, czy wspólne projekty i cały czas tam coś w głowie robią. Bardziej bym się martwiła teraz o mężczyzn, którzy się zamykają w domu, grają w grę, albo co tam jeszcze, albo zakładają słuchawki, tylko biegają i są tam gdzieś samotni i mało mówią o swoich problemach.
Ale to nie będzie temat książki 2025, ale będzie w 2025 roku?
Tak, na pewno, tylko jeszcze nie wiem, która. Na pewno teraz ukaże się drugi raz, taką mam wielką przyjemność pisania przewodnika po Wielkopolsce, takiego szczególnego przewodnika, ponieważ są to obiekty, które są dotowane przez Urząd Marszałkowski, otrzymały jakieś dotacje. Ja oczywiście nie piszę o tym, że zrobiono nowy dach, tylko opisuję te różne miejsca, bo to są i niewielkie drewniane kościółki, ale na przykład szpital ortopedyczny w Poznaniu, bo każdy z tych budynków ma jakąś swoją historię i gdzieś do tego zmierzam. Ukazała się pierwsza część, jak już chyba 5 lat temu, na ratunek aniołom, diabłom, świętym i grzesznikom. Taki długi tytuł wymyśliłam, ale myślę, że fajny. I teraz się będzie druga część, właśnie niedługo się złoży i ten Departament Kultury to wyda. Też taka pojawi się książeczka dla dzieci o Poznaniu. Jedna się ukazała taka, cały czas zresztą jest gdzieś dostępna, widziałam w Muzeum Początków Państwa Polskiego. To jest Zagadki Starego Rynku, to jest taka gra dla dzieci. Bardzo fajna książeczka, gdzie właśnie tym bardzo podobnym trybem do Ars Dragoni wymyśliłam, żeby zaznaczyć elementy, które są na Starym Rynku w Poznaniu, że a tu jest krawiec, a tu jest statek na tych fasadach, a tutaj jest głowa i rzeczy, które właśnie się omija i one są, jest taki plan, one są do odnalezienia i są pytania, które są, więc można się spokojnie przejść. A, i tę książkę widziałam w rękach, zupełnie przypadkowo, gdzieś chodząc po Starym Rynku. I takie, sprawiało mi to dużo radości.
Wiersze. Znalazłam jeden taki na przykład na twojej sferze blogowej jeszcze. Czego się nie chwycę, to się zachwycę.
Och, dziękuję. Ja kiedyś 100 lat temu coś takiego zamieściłam. Nawet ja nie pamiętałam. To pewnie nie zaglądałam tam 10 lat. Ale nie wiem, jak wielkie mam umiejętności i jak dobra jestem w wielu rzeczach, w czymkolwiek, czy w pisaniu, czy w gotowaniu, wszystko jedno. Ale jednego jestem pewna, że naprawdę umiem się bardzo ładnie i bardzo dobrze zachwycać i umiem doskonale podziwiać.
Czyli to by była twoja supermoc?
Tak, a zdecydowanie tak, że jeśli coś zobaczę i coś mi się podoba, to oczy mi się od razu otwierają, od razu na szeroko, od razu dostaję takiego dziwnego wyrazu twarzy, że ta twarz zastyga jakoś i jestem zachwycona i wiem, kiedy mi się to wszystko tak wewnątrz unosi. I to dotyczy wielu, wielu rzeczy, bo to może być książka, film, serial, czy
teatr. Czy choćby stare drzwi do kamienicy.
Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest takie jakieś głębokie, takie w środku, takie westchnienie, bądź cięknięcie, nie wiem jak to nazwać. Czasami podnoszą się włosy na rękach. Zupełnie tak, ach, to jest coś wspaniałego. Bardzo rzadko się tak sobą zachwycam, tylko tym, co widzę, światem, który obserwuję. I umiem to bardzo dobrze. To jest na pewno moja moc. Tak.
Jeździsz po Polsce, nie tylko po Poznaniu, nie tylko po Wielkopolsce, odwiedzasz biblioteki, masz spotkania autorskie, sama też prowadzisz spotkania autorskie,
tak.
Czyli doskonale czujesz się po tej drugiej stronie.
Nawet lepiej.
Naprawdę?
Nawet lepiej się czuję. Uwielbiam spotkania w bibliotekach. Bardzo. I jeżdżę zawsze i uwielbiam. Pisanie lubię też, bo to jest, inaczej by się nie udało. Ale jest to bardzo samotne zajęcie i bardzo, bardzo długo się czeka na efekt i na odzew. I to jest, dla mnie to jest takie dojmujące, że ja naprawdę przez wiele miesięcy nie wiem, czy idę w dobrym kierunku, czy to jest dobre. I nie ma nikogo, kto by mi mógł pomóc, bo to tylko się dzieje tam w jakimś sensie w mojej głowie. I jest to dla mnie męczące, kosztuje mnie bardzo dużo wysiłku.
A te spotkania to jest taka wisienka.
A to jest dokładnie tak. To jest coś, gdzie mam jakiś szybki odzew, o czymś mówię, ktoś mnie pyta, odpowiadam. Jest taka wspólna radość. Ja się cieszę, że jadę. Ktoś myśli, że się cieszy, że przychodzi. Wszyscy jesteśmy tacy oderwani trochę od tej codzienności w tej sytuacji. I ja te spotkania bardzo, bardzo lubię. Im mniejsza miejscowość, tym bardziej, ponieważ wiem, że gdyby nie mnie nie zaproszono, nigdy bym tam nie była. A naprawdę bardzo lubię i to lubię zjechać tak z głównej drogi i zobaczyć, co tam się dzieje. A bardzo wtedy fajnie mi płyną myśli, dużo pomysłów mi przychodzi do głowy. Lubię jechać w tę stronę, w taką, której nie znam. Dzisiaj będę jechać do Długołęki, gdzieś pod Wrocławiem i nigdy tam nie byłam i już się cieszę. I te miasta mnie zaskakują, o niektórych nic nie wiem. Jakieś niezwykłe mam wspomnienia z Wałbrzycha, do którego nigdy bym nie trafiła. Tak samo jak sprzed bodajże 2 tygodni byłam w Tychach, gdzieś dojechałam pociągiem. Miałam tyle czasu, że te 2 kilometry do biblioteki przeszłam sobie pieszo. Jesień taka piękna. Dane mi było zobaczyć to miasto, które naprawdę bardzo fajnie wygląda. I jak potem powiedziałam, że macie, ale tutaj pięknie jest zielono. Super się szło. Ta jesień cudowna w tym roku. I słyszę od tych osób, tak, mamy piękne miasto. I tak, lubimy je. I że dużo się w tych Tychach dzieje. I pani mówi, no dzisiaj wybrałam spotkanie z panią, ale ja naprawdę bardzo często nie wiem, co wybrać. Tyle się u nas dzieje. I posłucham takiej dumy ludzkiej z tego miejsca, w którym mieszkają, właśnie z tego miasta, które nie jest tych pierwszej szóstki tych miast, gdzie ci ludzie mówią, ale ładny Kraków, albo ale ładny Wrocław, ale ładny Poznań. Jakby ta radość z tych miast mniejszych mnie bardzo bardzo cieszę i spotykają mnie takie miłe niespodzianki.
Czy jesteś uważna na pewno w swoim życiu?
Tak, myślę, że tak. Nie rozpraszam się, nie lubię w ogóle stanu takiego gonitwy myśli w głowie. Jestem raczej typem po przeciwnej stronie ADHD, nie wiem jak to się nazywa.
Nie? Też nie wiem, ale musimy to sprawdzić. Bardzo dziękuję tobie za wizytę.
Bardzo dziękuję. Bardzo mi fajnie przypomniałaś ten cytat. Czego się chwycę, tym się zachwycę. Tak, to jest o mnie.
Dziękuję państwu, że byli państwo z nami i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.